Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Ślepy Max. Menachem Bornstein, nazywany Ślepym Maxem, przed I wojną światową był najbardziej znanym przedstawicielem łódzkiego półsiadka. Przyszedł na świat 15 stycznia 1890 roku w Łęczycy, w ubogiej żydowskiej rodzinie. Matka dbała o dom, ojciec zajmował się ostrzeniem narzędzi, jednak nie zarabiał wystarczająco, aby utrzymać rodzinę. Bornsteinowie postanowili przenieść się do Łodzi. Zamieszkali w skromnym budynku przy nieistniejącej już dziś ulicy Wąskiej na Bołutach. Obecnie jest to sąsiedztwo ulicy Stefana. Ojciec Maxa zmarł ciężko pobity przez stójkowego, co wpędziło rodzinę Bornsteinów w tarapaty finansowe. Żebrzącego pod kościołem Maxa zauważył paser, znany jako Nathan Ksiądz. Szybko ściągnął Maxa do swojej szajki zajmującej się rabunkami i sprzedażą kradzionych przedmiotów. Max był odważny i bardzo konsekwentny. Postanowił pomścić śmierć ojca i wkrótce zamordował stójkowego. Sam stracił wówczas oko, dlatego zaczęto nazywać go Ślepym Maxem. Niedługo potem wpadł na pomysł, jak zdobyć wpływy w przestępczym świadku Bałut. Rozkochał w sobie Gołdę, córkę innego wpływowego rzezimieszka, Arona Goldberga. Dziewczyna straciła głowę dla przystojnego Maxa. Brak oka nie robił na niej wrażenia. Wkrótce po ślubie młodzi zamieszkali przy ulicy Nowomiejskiej. Max zajął się działalnością w towarzystwie Bratnia Pomoc. Organizacja ta zajmowała się zbieraniem składek na posagi dla ubogich i niezamężnych Żydówek. Uzbierane pieniądze tylko częściowo przeznaczane były na statutowe cele. Pannie w ślubnym welonie dawano jedynie część pieniędzy. Reszta szła na potrzeby poszczególnych członków organizacji. Samo zbieranie funduszów na posag wyznaczano z góry i od tych, którzy dysponowali gotówką, egzekwowano niemalże terrorem. Jeżeli zdarzyło się, że kawaler po wzięciu posagu w ostatniej chwili uciekł, to nie informowano o takim oszustwie policji, tylko samemu wymierzano sprawiedliwość. Policja, do której zgłaszały się ofiary takich wyroków, pisała w policyjnych protokołach poraniony przez nieznanych sprawców. Jak się jednak okazało, to właśnie podział zysków płynących z tego typu działalności był źródłem konfliktów w organizacji. Ślepy Max, który grał w niej początkowo pierwsze skrzypce, zaczął rywalizować o wpływy z innym działaczem, niejakim Srulem Kalmą Balbermanem. Doszło do szarpaniny przed popularną piwiarnią Kokole Wole u zbiegu ulic Pomorskiej i Wschodniej, w trakcie której padły strzały. Ślepy Max strzelał do Balbermana, którym martwy padł na bruk. Głos poranny 20 września 1929 roku donosił: krwawy mord wśród mentów Łodzi. Ślepy Max, wykonawca wyroków bandy Dardanelle, trzema strzałami zabił Srula Kalmana, który odważył mu się przeciwstawić. Wkrótce Ślepy Max stanął przed sądem, który go uniewinnił. Max udowodnił, że zabił, działając w obronie koniecznej. Kiedy opuszczał gmach sądu, przyjaciele zanieśli go na rękach do dorożki, wiwatując z okrzykiem: niech żyje sprawiedliwość. Od tego czasu rozpoczął regularną wojnę z towarzystwem, którego kiedyś był członkiem. Oficjalnie wycofał się z półświadka. Otoczył się ludźmi gotowymi spełniać jego rozkazy i polecenia. Siebie nazywał honorowym rozjemcą. Zamieszkał przy ulicy Sienkiewicza, gdzie otworzył biuro próśb i podań Obrona. Chociaż cieszyło się nie najlepszą opinią, klientela była liczna i składała się z ludzi reprezentujących wszystkie sfery społeczne. Przychodzili kupcy, dłużnicy, a nawet żony opuszczone przez mężów. Załatwiano wszystkie zlecenia, łącznie z tymi nazywanymi mokrą robotą. Na wszystko obowiązywał jednak cennik. Nawet kiedy biuro zostało zlikwidowane przez policję, Ślepy Max nie zaprzestał tej działalności. Podczas wojennej zawieruchy znalazł się w Kazachstanie. Wrócił stamtąd dopiero w 1946 roku. Został zatrudniony na stanowisku portiera w odzieżowej spółdzielni pracy w Łodzi imienia Lewartowskiego przy ulicy Pruchnika 16. Według niektórych przekazów handlował złotem w Grand Hotelu. Osoba o tak fascynującym życiu rozbudzała wyobraźnię. Jedna z plotek głosiła, że współpracował z bezpieką. Inna, dość szokująca, że za wspieranie lewicy i Cerankiewicza mógł w czasie PRL-u spokojnie rządzić łódzkim półświadkiem. Jednak najbardziej prawdopodobna jest ta, że w jego mieszkaniu stał manekin ubrany w płaszcz z przytwierdzonymi 100 małymi dzwoneczkami, z którego adept złodziejskiego fachu musiał wyciągnąć portfel. I miał to zrobić tak, aby ani jeden dzwonek nie wydał dźwięku. Zmarł 18 maja 1960 roku. Pochowano go na cmentarzu żydowskim w Łodzi, naprzeciwko mauzoleum Izraela Kalmana Poznańskiego.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.